Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny.
Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. Jesteśmy w serii Jak poskładać obraz rodziców. I dzisiaj w tym podcaście będę chciała opowiedzieć o postawach mężczyzn względem związku, które wynikają z dzieciństwa, czyli o takich różnych strategiach przetrwania, które wykształciły się u mężczyzn na skutek ich doświadczeń z ojcem i matką, tymi relacjami, które w tamtym okresie się tworzyły. I polecam ten odcinek, jeśli z jakiegoś powodu słuchasz tego odcinka, a nie słyszałaś poprzedniego, to polecam wysłuchanie tych poprzednich, ponieważ stanowią pewną całość i dają całokształt tego rozumienia. Zapraszam. Zanim zacznę opowiadać o postawach mężczyzn względem związku, to chcę uprzedzić pewne pytania na temat tego, co z czego może wynikać. Ja będę mówiła o różnych postawach, ale to wszystko nie jest zero-jedynkowe. To nie jest matematyka, statystyka. Tutaj są ważne czynniki osobowościowe każdej z osób, czyli mamy, taty, a także tego dziecka, w tym przypadku mężczyzny, oraz całego ich układu, czyli wszystkiego tego, co łączy przynajmniej tą trójkę, jak dołożymy jeszcze rodzeństwo i inne ważne osoby, które pojawiają się w naszym życiu, kulturę, w której żyjemy, szkołę, rówieśników, to naprawdę robi nam się bardzo duży kocioł różnych czynników wpływających na to, jak my potem w dorosłości funkcjonujemy. Nie można więc powiedzieć, że wszystko jest zależne od rodziców, ale zdecydowana większość tych rzeczy wykształca się w pierwszych latach życia, a potem skutkuje rozwojem tych różnych aspektów naszych osobowości, na którą też mają wpływ różne sytuacje w ciągu całego naszego życia, kolejne też związki, w związku z czym trudno będzie znaleźć takie połączenie, że jeśli ojciec był porzucający albo nieobecny, albo fizycznie nieobecny, albo był zbyt dobry, o czym ostatnio opowiadałam Wam w podcaście, trudno więc będzie znaleźć takie sztywne połączenie pomiędzy jakąś postawą ojca, a zachowaniem syna w dorosłości i w związku. Opowiem Wam o różnych postawach po to, aby odszukiwać tych różnych aspektów w naszych życiach, jako związkowych życiach, ale też naszych osobistych i tych, które dotyczą bliskich nam osób, po to, żeby rozumieć, co się tam zadziewa i trochę, przynajmniej na moment, odejść od oceny tego wszystkiego, tylko zobaczyć, że to ma swój głęboki sens i pewne rzeczy wymagają przepracowania terapeutycznego, żeby zacząć funkcjonować inaczej. Być może to będzie też taka możliwość przyjrzenia się tego, co dzieje się nie tylko w układzie związkowym, ale tego, co jest po drugiej stronie tutaj partnera, żeby zobaczyć, że druga osoba nie ma wpływu na nas, czyli ja jako kobieta nie mam wpływu na swojego partnera, ani na tego partnera, który może być w różnych związkach. Żadna z osób, z którą on się wiąże, nie ma do końca na niego wpływu, nie będzie ratownikiem, nie uleczy go, nie zmieni, jeśli on sam tego nie będzie chciał. I to samo tyczy się kobiet, bo to działa oczywiście w dwie strony, czyli mężczyźni też próbują być ratownikami swoich partnerek, trochę na inne sposoby, ale jednak. Mam nadzieję, że te podcasty też pokażą to, że niestety, ale każdy, albo stety właśnie, każdy musi zadbać o siebie, swój świat wewnętrzny, żeby w związku żyło się lepiej. Ale nie przeciągając, zacznijmy od tych. Pierwsza z postaw, czy też strategii, która już trochę została omówiona w poprzednich podcastach, więc króciutko tutaj do niej nawiążę, to jest taka postawa, w której mężczyzna zostaje przy matce. A więc zostaje na etapie syna i pozostaje z matką, odcinając swoją drogę do męskości. Nie buduje związku, nie tworzy relacji, którą tak naprawdę wewnątrz prawdopodobnie pragnie, ale jest tak silnie związany z mamą, że trudno jest zbudować właśnie taki związek. Jeśli chodzi o drugą postawę, która jest związana trochę z takim przyduszaniem nad opiekuńczością mamy, w połączeniu z nieobecnością ojca, bo to wszystko będzie się łączyło z takim brakiem tej inicjacji, o której wam opowiadałam, jaka jest potrzebna mężczyźnie do wejścia właśnie z etapu syna do etapu dorosłego, dojrzałego mężczyzny. I to jest taka strategia, w której mężczyzna może obawiać się związać z tą jedną, jedyną osobą. Czyli z jednej strony próbuje stać się tym mężczyzną w takim stereotypowym ujęciu, czyli tworząc związki, nawet bardzo dużo tych związków, ale one są krótkotrwałe, szybko się urywają i za chwilę pojawia się kolejny. Im więcej, tym lepiej, tym bardziej męskie, tym bardziej macho. W końcu żyjemy w takim świecie, który kreuje tą postawę, niestety. Nie mając kontaktu z tęsknotą, która jest w środku za prawdziwą, szczerą miłością i bliskim, głębokim kontaktem z drugą osobą. Czyli z jednej strony też to jest mężczyzna, który właśnie przy nadopiekuńczej matce, ale też jak omawialiśmy kawałki związane z Edypem, czyli trochę uwiedziony przez tą mamę, sam też zaczyna uwodzić i tworzyć takie relacje, które nie mają szans na przetrwanie. I to uwodzenie staje się też taką flagą, takim flagowym zachowaniem, które ma pomóc mu zbudować jakąś trwałą relację. Czasem ta postawa rozszerza się o to, że ten strach zaczyna być zakopywany, czyli ta strategia czy postawa mężczyzny nie polega na tym, że boi się związać z tą jedną, jedyną osobą. To nie tylko chodzi o lęk przed bliskością, a swoją drogą zapraszam was do webinaru na ten temat, który znajdziecie na stronie międzyparami.pl, ale też jest związany z tym, że czuł się jakoś traktowany przedmiotowo przez swoją mamę, jako ten ładny chłopczyk, który jest dodatkiem do mamy. Trochę staje się taką laurką mamy, którą można się pochwalić, która jest właśnie jakaś, może mądra, może ładna, może reprezentacyjna, ale nie ma tam tej mamy właśnie dla niego. I w takim mężczyźnie może też wyrastać gdzieś nieświadome przekonanie czy poczucie, że związki to jest manipulacja i może mieć jawne nawet takie przekonanie, że kobiety po prostu manipulują. Teraz kobieta, która tworzy związek takim mężczyzną albo inne kobiety, które reagują na tego typu hasła, podłączają się pod to emocjonalnie, bo same mają swoje różne fragmenty, które odpowiadają na tą część manipulacji, czyli to słowo jakoś ich uruchamia, je uruchamia. Natomiast jeśli nie mam z tym problemu, to też mogę zobaczyć w człowieku jego trud, jego kłopot, a nie widzieć w tym oceny względem mnie. Czyli trochę można powiedzieć, że czasem to jest mężczyzna, który boi się relacji z tą jedną, jedyną osobą, związania się, boi się zależności, albo taki, który w związku z tą obawą twierdzi, że woli się właśnie bawić, doświadczać. Może mówić, że te związki nie są na stałe, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, że po co się w ogóle wiązać, że jeśli ludzie chcą być razem, to przecież nie muszą się też deklarować. Czyli dotyka ogromnego lęku przed bliskością z kobietą, ponieważ sam mógł w dzieciństwie doświadczać dominującej matki, która go przerażała, która być może czasem była, a czasem była wroga względem niej. I to z pewnością budziło gniew, jego złość, ale najczęściej tej złości nie można było wyrażać wprost, tylko poprzez bierną agresję i odcinanie się od tej złości. Tutaj trochę nawiążę do tego uwodzenia, czyli taki mężczyzna mógł wykształcić w sobie taką strategię czy pomysł na to, że żeby zapewnić sobie ochronę przed taką dominacją, zawłaszczeniem, przeżywaniem przerażenia w związku z kontaktem z drugą osobą czy z kobietą, jest to, żeby uwodzić, zmieniać te partnerki i mieć seks bez zobowiązań. No bo seks, który jakoś zobowiązuje, dotyka zależności, dotyka głębokich uczuć, od których taki mężczyzna może się odcinać. Czyli może tego seksu mieć bardzo dużo, mogą to być relacje tak zwane friends with benefit. I bez kontaktu i świadomości tego, dlaczego tworzymy takie relacje, po co nam one, to raczej działamy na takiej nieświadomce i nie jest to nasz wybór, bo możemy zdecydować, że tak chcemy tworzyć układy związkowe, ale dobrze jest mieć wiedzę o tym, dlaczego to robimy, z czego to wynika, niż odcinać się od przeżyć, które w związku z tym nam towarzyszą. A ponieważ seks daje takie poczucie komfortu, spełnienia, jest najbliższym kontaktem z możliwych kontaktów cielesnych, wytwarza się oksytocyna, tworzy się więź, może się tworzyć poczucie bezpieczeństwa, to sam seks może stać się takim substytutem miłości i może być uzależniający. Czyli w związkach to seks odgrywa pierwsze skrzypce, jest bardzo istotny, natomiast pod tym kryje się takie przekonanie związane właściwie z lękiem, że z kobietami mogłoby go łączyć coś więcej niż ten seks. Więc on tak naprawdę boi się bliskości z kobietą, boi się zależności, boi się dotknięcia głębokich uczuć, boi się zranienia, zawłaszczenia, w związku z czym ten seks jest trochę nieświadomie wykorzystywany do obrony. I teoretycznie można zobaczyć w tym też właśnie korzyści, ponieważ dzięki temu, że ten seks jest bez zobowiązań, to możemy doświadczać upragnionego kontaktu, zlania się z drugą osobą, przyjęcia, ekscytacji, poczucia bezpieczeństwa, więzi, czułości, dotyku, rozpływania się, że ktoś też o nas dba, jest z nami tylko i wyłącznie dla nas. Nie da się być bliżej. To jest taki rodzaj bliskości, którego pragnęliśmy. Pragnęliśmy bliskości z mamą, ale nie w wymiarze seksualnym, tylko emocjonalnym. Tutaj trochę następuje zamiennik tego, czyli ta bliskość seksualna jest takim właśnie substytutem tej miłości. Natomiast tym razem mogę to robić na swoich warunkach. Tam, gdzie czuję zagrożenie, to się wycofuję. Tam, gdzie chcę tego więcej, to sobie to biorę poprzez kontakt z różnymi partnerkami, wieloma partnerkami. Nie tylko partnerkami, bo przecież to też korzystanie z różnych usług seksualnych jest wpisane też czasami w to, ale nie zawsze. Krótko mówiąc, dzięki temu mam kontrolę. Czyli seks służy do kontroli tego, na ile mogę się zbliżać, na ile mogę się oddalać, na ile czując zagrożenie i nie mając kontaktu z lękiem w związku z tym, odsuwam się twierdząc, że to coś z drugą osobą dzieje się nie tak, zaczynam tworzyć kolejną relację albo chwilowo jestem sam, a tak naprawdę nie mam szansy na stworzenie bliskiej więzi, relacji z drugą osobą, dopóki tam nie pozaglądamy i nie zobaczymy, co się wydarzy. Można więc uznać, że nie jestem w stanie znaleźć tej jedynej, że kobiety właśnie manipulują, że się nie nadają do związków, że tylko uwodzą, że potem zaczynają być wrogie, pretensjonalne, oczekujące różnych rzeczy w relacji, w związku z czym nie da się zmierzyć. Ale tak naprawdę ten rodzaj strategii, ta postawa, która towarzyszy temu mężczyźnie, najwięcej mówi o jego relacji. Tak, czyli możemy przyglądać się temu, co my mówimy też o związkach, jakie one powinny być, o tym, jak jedna czy druga osoba w relacji opowiada o tym świecie związkowym, co dużo też mówi właśnie o jego doświadczeniach z przeszłości. Można to oglądać i szukać korzeni tych naszych postaw, żeby lepiej siebie rozumieć w relacji. Tak więc w seksie rozgrywa się bardzo, bardzo dużo. W seksie może się spełniać potrzeba właśnie dostępu do tej bliskości, w której to my ją dostajemy, to ona dla nas jest, ale nie my dla niej. Czyli to może być seks, który jest totalnie odcięty od emocji. Jest tylko czystym, mechanicznym seksem, który daje satysfakcję, daje orgazm, daje spełnienie, ale emocjonalnego kontaktu, podpięcia, podłączenia emocjonalnego tam nie ma. Czyli to jest trochę taka postawa, w której można by wyczytać takie zdanie, że pozwól mi być blisko, ale nie chcę się zobowiązać. Czyli obawiam się bliskości. Obawiam się, że mnie zostawisz. Obawiam się, że mnie porzucisz, ale nigdy się do tego nie przyznam. Nigdy nie powiem, że mi zależy. Przebiorę się w maskę macho, maskę playboya, maskę samowystarczalnego, silnego mężczyzny, który nie potrzebuje bliskości. I rzeczywiście w tym można nie zakochiwać się, odcinając się od uczuć. Można umawiać się na zabawę, można się umawiać na to, że to jest tylko gra, że to nie jest nic poważnego, ale to też może być niebezpieczne dla relacji. Nigdy nie wiemy, w którym momencie ktoś zacznie się też angażować. Tak więc te aktywności seksualne, one mogą być bardzo wymyślne, bardzo wykwintne, niesamowite. Te doznania mogą budzić ogromną rozkosz, ale jeśli nie są podłączone do uczuć, to nie dają takiego spełnienia, takiego poczucia bliskości emocjonalnej, jakiej wewnątrz pragniemy. Bo bliskość emocjonalna może pojawiać się tylko, gdy jesteśmy z kimś w głębokim, bezpiecznym kontakcie. W takiej relacji, w której obie strony w jakiś sposób są emocjonalnie zaangażowane. I teraz, kiedy jedna z osób zaczyna się bardziej angażować, to i chcieć więcej spotkań, więcej tego seksu, określania się, przebywania na przykład z przyjaciółmi, ze znajomymi, czyli miałoby mieć to znamiona związku, to taka osoba, ten mężczyzna może przeżywać postawę tej drugiej osoby jako tej, która próbuje go manipulować, wcisnąć w trwały związek, którego on przecież nie chce. I im bliżej jakiegoś rodzaju zaangażowania, czyli wszystkie momenty, kiedy to zaangażowanie miałoby nastąpić, i to są takie ważne momenty typu poznajmy swoich znajomych, przedstaw mi rodziców, wyjadę z tobą na weekend, może zostanę na drugą, trzecią, piątą, dziesiątą już noc. To są momenty, kiedy zaczynamy sobie obrzydzać też tego drugiego człowieka. Trochę opowiadam o postawie i strategii mężczyzn, no ale dotyczy to też kobiet jednak, bo one też mogłyby w tym miejscu taką postawę też przyjmować, więc przy okazji można to oglądać jakby z dwóch stron. Nie jest to zależne w żaden sposób od płci, tak żeby to było jasne, że to nie jest nagonka na mężczyzn, tylko omawiamy to z powodu nieobecnych ojców i mówimy dużo o synach, o mężczyznach, w związku z czym taki klimat, ale celowo też dopowiadam, że te postawy dzieją się też po drugiej stronie właśnie. Zresztą o konsekwencjach tym, co robi nieobecność ojca dla kobiet, będę opowiadała w kolejnych podcastach. Ale wracają. To jest też ten klimat, kiedy ktoś na przykład pyta o to, czy warto się angażować, że dana osoba nagle znika, nie odpowiada na wiadomości, nie ma jej, można powiedzieć, że w jakimś sensie przepadła, a my czujemy się zaangażowani. Czyli to jest ten moment unikania, jak ta jedna osoba dąży do tego, żeby powstał związek, to taki mężczyzna może unikać, ale też może wracać. Czyli wtedy, kiedy ta kobieta wycofuje się z relacji, to on nagle pojawia się na białym koniu i mówi: oto jestem. I znów wraca zachwyt i zapał do tej relacji. A znając już funkcjonowanie czy mechanizm bardziej działania stylów przywiązania, to po rozstaniu bardzo silnie działa nasz system przywiązaniowy. Jak ktoś nie wie, o czym mówię, to odsyłam do podcastu o stylach przywiązania albo do webinarów o wewnętrznym dziecku w dorosłym związku. Bardzo dokładnie to też omawiam. I cały system przywiązaniowy po rozstaniu zaczyna drżeć. Nam się wydaje, że właśnie utraciliśmy miłość naszego życia, nie zdając sobie sprawy, że po prostu czujemy się opuszczeni też i zranieni. I wszystkie czułe punkty wynikające z naszego stylu przywiązania zaczynają szaleć i hulać w jedną i drugą stronę. W związku z czym, kiedy ten oto mężczyzna wraca jak rycerz na białym koniu, nasz system przywiązaniowy uspokaja się, wchodzimy z powrotem w relację i zaczyna się cały ten taniec pary od początku. I scenariusz dalszy można sobie tylko dopowiedzieć, bo jest albo niekończącą się właśnie karuzelą tego typu zachowań, albo przybiera formę coraz bardziej przemocowych zachowań, biernej agresji, wymuszania, przyduszania i rzeczywiście spełnia się trochę schemat tego mężczyzny, bo kobieta może bardziej chcieć i go właśnie jakoś zawłaszczyć do siebie, a on jeszcze bardziej może uciekać. Albo to jest scenariusz tworzenia związków, które zupełnie nam nie odpowiadają i godzimy się na rzeczy, których wcale nie chcemy. Czyli żyjemy sobie tym zachwytem przez chwilę, potem rozpaczamy, szukamy ukojenia i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zbudować relacji, której pragniemy, bo nie konfrontujemy się z tym, dlaczego wchodzimy w taki układ. I tu mówię właściwie znów o dwóch stronach, czyli w takich układach zawsze są dwie strony. To nie jest tak, że każda osoba wejdzie w relację z takim mężczyzną. No i ten seks ma tutaj właśnie wyjątkowe znaczenie, ponieważ poprzez seks dawana jest miłość, tylko na przykład przez seks, ponieważ nie ma jej w innej bliskości emocjonalnej. No a w czasie seksu wydziela się też oksytocyna, więc zwiększa się poziom tego przywiązania, więc wszystko w nas szaleje. No a po wyjściu z łóżka jesteśmy bardzo daleko od siebie. I można nawet powiedzieć, że jeśli po wyjściu z łóżka dalej jesteśmy obok, spędzamy jakoś ten czas razem, to prawdopodobnie każda z tych osób czuje się samotna. Jest ta osoba, która ma poczucie, że nie znajdzie tej jedynej. Potem mamy ten kawałek, gdzie na bazie tego lęku przed znalezieniem tej jedynej pojawia się ta chęć zabawy i dystansowania się od emocjonalności. To jest też rodzaj radzenia sobie z lękiem przed bliskością, o którym więcej opowiadam w webinarze, do którego Was zapraszam. Ale na tej samej bazie, na tej samej podstawie też tworzy się ten klimat narcystyczny, który bardzo często teraz można spotkać pod postacią właśnie narcyza, toksyka. To są te określenia, których fajnie, gdybyśmy się wyzbyli i zobaczyli, że właśnie one z czegoś wynikają. Mam nadzieję, że ten podcast też trochę to pokaże. Nie chcę też umniejszać tego, co te osoby robią. To jest jakiś rodzaj krzywdzenia, ale z drugiej strony my sobie nie pomagamy, ponieważ całe zło przypisywane jest tylko jednej z osób, a tak to nie funkcjonuje w związkach. Oczywiście, żeby była jasność, stać przeciwko przemocy i wszystkim dramatom, które się odbywają, właśnie przemoc psychiczna, fizyczna, emocjonalna, ekonomiczna itd., itd. Natomiast trzeba też mieć świadomość i rozumieć, dlaczego wchodzę w takie związki. I to o to chodzi, żeby to zobaczyć, niż widzieć to w sposób, w którym twierdzę, że to mi przytrafiają się toksycy albo narcyzy. I tą kolejną postawą, która próbuje ukryć swoje wrażliwe części, nie dać się zranić znowu kobiecie, jest taki mężczyzna, który próbuje udowodnić właśnie swoją męskość i siłę, ale trochę w inny sposób. Zobaczcie, można odnieść wrażenie w tym, o czym teraz opowiadam, że większa odpowiedzialność jest po stronie matek, bo bardziej mówię o jej postawach, które tutaj też wpływają. Ale jeśli odnosicie takie wrażenie, to chciałabym je wyprostować. Otóż zapominamy o tym, że ojciec najczęściej był pod wieloma różnymi postaciami nieobecnym. O czym opowiadałam w poprzednich podcastach, do których was serdecznie zapraszam, żeby sobie to złożyć w całość. Więc wtedy, kiedy opowiadałam o ojcach, trochę mi mówiłam o matkach, ale ta całość no, składa się właśnie w jedność, żeby zobaczyć, że to jest cały układ i system, który wpływa na siebie, czyli sam nieobecny ojciec niekoniecznie musi od razu jakoś skreślać czy krzywdzić na całe życie dane dziecko, ponieważ wiele tam jeszcze innych czynników musi się zadziać. Jego nieobecność, rodzaj nieobecności, jego postawa ma ogromne znaczenie, ale też postawa matki ma ogromne znaczenie i to też mówię dla wszystkich osób, które wychowują samotnie dzieci i mają takie poczucie, że jeśli tego ojca już nie ma, no to te dzieci, ich dzieci czeka dramat życiowy, więc niekoniecznie tak musi być. Tutaj widać, jak bardzo dojrzałość tej mamy może pomóc w stawaniu się dorosłym, dojrzałym człowiekiem i ukierunkowanie czy pokazanie, że czerpać wzorce męskie można też z innych źródeł i o to też możemy dbać. Oczywiście pewien rodzaj zranienia pozostaje na zawsze i tego nie jesteśmy w stanie wykreślić, ale możemy zmniejszać skutki tego, co się wydarzyło. No więc jak już jesteśmy przy nieobecności ojca, to taka postawa właśnie, którą teraz będę chciała wam omówić, może na tym wyrastać właśnie, czy one wszystkie na tym wyrastają, ale ta szczególnie pokazuje, że gniew na ojca za to, że odszedł, za to, że był nieobecny, że był niedostępny, nie jest skierowana na ojca, tylko jest skierowana w stronę matki. Zwłaszcza jeśli dołożymy do tego taką postawę mamy, która sama nie poradziła sobie z rozstaniem, poczuła się odrzucona, skrzywdzona, która kierowała syna przeciwko ojcu, zabraniała tych kontaktów, ograniczała je, tworzyła negatywną wizję ojca i można powiedzieć, trochę mściła się za to, że jej związek się nie udał. To są nieświadome działania, ponieważ na zewnątrz mogła bardzo, bardzo też dbać o syna w takim aspekcie materialnym, ale emocjonalnie niekoniecznie radziła sobie z przeżywaniem tego, czego doświadczyła. Czyli to pokazywanie, że syn jest owocem nieudanego związku i jednocześnie stał się wspomnieniem tego mężczyzny, którego ona teraz nie cierpi, nienawidzi, nie znosi, który ją zdradził, który odszedł, który jej nie chciał, który wybrał inaczej i ona nie robi nic, czyli nie zajmuje się sobą, swoimi emocjami, nie prosi o wsparcie, nie idzie na psychoterapię, tylko nieświadomie z automatu zaczyna to się rozgrywać w jej relacji z synem i może dojść do tego, że ona też nigdy nie stanie po jego stronie albo będzie wydawać krzywdzące komunikaty, w których będzie pokazywała, że ten syn jest podobny do ojca i za to będzie go karać albo będzie mówić, jesteś taki sam jak ojciec i niekoniecznie musi to pójść w klimat jakiejś przemocy, wielkiej wrogości, natomiast może stosować komunikaty, które są bardzo krzywdzące, nie są wprost. Może nigdy nie powiedzieć nic złego na temat ojca wprost, czyli że ma syn go nie widzieć, nie spotykać się z nim, że to jest tego niewarte. Może nawet zachęcać do tych kontaktów, ale jednocześnie klimat emocjonalny w domu, rozmowy z innymi osobami, które syn mógłby słyszeć na temat ojca, tworzący się negatywny obraz ojca w jej oczach, a potem komunikat, którym ona mówi, jesteś taki jak tata, gdyby nie on, to taki byś nie był, albo jesteś dokładnie taki jak on. To sprawia, że to są zdania, które są bardzo dotkliwe i czasem na terapii są przedmiotem rozmów. Rozmów, których można poczuć i zobaczyć, jak głęboko zostaliśmy wtedy zranieni, kiedy one upadły. Więc niezwykle ważne jest, aby w tych sytuacjach, kiedy nam, dorosłym, psuje się związek i postanawiamy nie być razem, aby zadbać o siebie, każdy indywidualnie. Oczywiście nie mamy wpływu na drugą stronę, natomiast sami za siebie jesteśmy odpowiedzialni i im więcej będziemy mieć poukładane, tym więcej będą miały poukładane nasze dzieci. I tak jak wspomniałam, kiedy ten gniew jest kierowany na matkę, a nie ma tego gniewu też na ojca, czyli on jest jakoś odcięty za to, że odszedł i cała część wrogości kieruje się właśnie w stronę kobiety, to też w dorosłości może się wykształcać właśnie taka postawa, że wszystko jest przez nią, że przez tą kobietę, że to przez matkę ojciec nie chciał być właśnie z nią, że to przez nią odszedł. Zwłaszcza, że jeśli jej relacje z synem nie układają się zbyt dobrze i on czuje się skrzywdzony, to może w ten sposób trochę identyfikować się z ojcem, twierdząc, że ma tak samo trudne przeżycia jak ojciec, tyle że ojciec wyszedł z domu, uciekł, ułożył sobie życie, a on musi z nią pozostać i nie widzi w tym w ogóle udziału ojca. Oczywiście mówimy o już praktycznie dorosłych, dorastających dzieciach, nastolatkach. Natomiast te postawy kształtują się cały ten proces dojrzewania. A w dorosłości ta wrogość może być kierowana na kobiety. Może być właśnie przeżycie, że wszystko jest jej winą. Jej winą jest to, że emanuje swoim pięknem, seksualnością. Jej winą jest to, że w ogóle on jej pragnie. Stąd też biorą się te różne postawy, którym przypisuje się kobietom winę za przemoc, której one doświadczają. To jest też taki kawałek, w którym ten mężczyzna przypisuje jakąś moc tej kobiecie i ma poczucie, że trzeba się właśnie przed nią bronić albo trzeba ją niszczyć. Tutaj mamy dwie różne postawy wynikające z tej samej rzeczy. I ta wina tak bardzo się gdzieś pojawia, chociaż ona może być nieświadoma. Wprost dany mężczyzna może tego tak nie nazywać, ale jest tak duża, że stanowi usprawiedliwienie wszystkich niemoralnych zachowań mężczyzn. Co trochę jest w klimacie naszej kultury, naszego społeczeństwa i rozmawiając w gabinecie o tych różnych aspektach, można też odnieść wrażenie, że wiele kobiet doświadczyło jakiegoś rodzaju nadużycia, tudzież różnego rodzaju przekroczeń, upokorzenia ze strony mężczyzn. I pielęgnujemy te różne postawy, różne urazy, trochę, bardzo często zresztą nawet widać to, jak stajemy przeciwko sobie, także w związku, nie rozumiejąc, co się kompletnie z nami dzieje, dlaczego tak się dzieje. Czasem właśnie nie wykorzystując okazji, w której należy odejść, zadbać o siebie, postawić granice, zobaczyć, że to nie jest norma. A z drugiej strony też z perspektywy mężczyzn zobaczyć, że jest inna ścieżka i że jest inna możliwość, że nie trzeba podążać tą drogą. Pracując właśnie w gabinecie z mężczyznami, którzy dotykają tego rodzaju postaw, nie przejawiają szacunku względem kobiet, albo traktują je w sposób przedmiotowy, co też na terapii pięknie się też odgrywa, pięknie w cudzysłowie, ale kiedy się zobaczy dramat, jaki rozgrywa się pod spodem, to postawienie granicy, pokazanie granicy może być takim też czynnikiem leczącym. A więc właśnie nie pójście w stronę, myślę sobie o relacjach teraz w życiu codziennym, w stronę uwodzenia, dawania się uwodzić, w stronę tych nadużyć, przekraczania granic. Czyli im bardziej my jesteśmy przy sobie, im bardziej trzymamy swoje granice, tym nie tylko my dbamy o siebie, ale też druga strona ma szansę zobaczyć coś o sobie. Nie zapominajmy o tym. W tej postawie też właśnie widać bardzo duży brak ojca, brak granic, tak? Czyli ojciec jest trochę tym symbolem osoby, która pokazuje granice, pokazuje jakieś ograniczenie, pokazuje sposób, w jaki traktuje się drugą osobę, kobiety. A więc nie trzeba mieć przemocowego ojca, żeby wyrosnąć na osoby, która przekracza te granice albo ma takie roszczeniowe postawy, tylko też to dużo zależy od czynników osobowościowych i, tak jak powiedziałam na początku, różnych innych aspektów. Też, aby zobaczyć trud tych osób, to chcę powiedzieć, że one nie wiedzą o tym. To nie jest coś robione z premedytacją. W sercu mają mnóstwo bólu, mnóstwo cierpienia, mnóstwo tęsknoty, żalu. Naprawdę te osoby, które decydują się na pracę własną, to są jedne z bardziej poruszających kawałków pracy terapeutycznej. Kiedy ten gniew przeniesiony z dzieciństwa w dorosłym życiu zaczyna być odgrzebywany, oglądany i można zacząć widzieć wrażliwe części tego człowieka. I on sam właściwie może widzieć je w sobie, ale żeby mógł zobaczyć je w sobie, musi być najpierw ktoś, kto to w nim zobaczy. I niekoniecznie to musi być partnerka, która ma być ratowniczką, ale dobrym pomysłem jest właśnie zadbanie o siebie w procesie terapeutycznym. Często takie osoby też mogą dochodzić do takich wniosków czy wspomnień, w którym czuły się w swoim domu rodzinnym z jednej strony też uwodzone, czyli były taką laurką dla rodzica, ale za chwilę też poniżane i odrzucane. I można w tym zobaczyć taką ogromną, jeszcze raz, można w tym zobaczyć ogromny ból i cierpienie, który na resztę życia zniechęca do tworzenia relacji, no bo jak je tworzyć, kiedy najbliższa osoba traktuje nas w ten sposób. I ta możliwość zbliżania się do kobiety zostaje zatrzymana z powodu ogromnego lęku, który przybrał formę złości, wrogości, a nie zatrzymany czasem też formę przemocy. Ciekawe natomiast może być to, jak taka osoba widzi swoją matkę. To niekoniecznie musi być tak, że ona widzi ją w ten sposób, jak ja tutaj wam opowiadam. Wręcz przeciwnie, może ją idealizować. Po to, czyli to jest mechanizm obronny, no bo gdyby to utracić, to jedyne oparcie, jakie w życiu było, mimo tego, że oparte na poniżaniu, wrogości, uwodzeniu, wymagania i tak dalej, no to jakieś było. Więc temu zaprzecza właśnie w ten sposób poprzez idealizację, że było doskonale, że było bardzo dobrze, że relacja była fantastyczna, że dbała. I prawdopodobnie będzie odnosić się do takich aspektów materialnych, jakie dostawał od swojej. Natomiast gdyby zatrzymać się jeszcze przy seksie tego mężczyzny, przy takiej postawie czy strategii, jaką tutaj opowiadam, to niekoniecznie też to musi się przejawiać w taki sposób. Właściwie może być zupełnie odwrotnie. Może mieć takie fantazje, które podążają w stronę masochizmu. Więc jak widzicie, to wszystko jest trudne, skomplikowane, wielowątkowe, bardzo różne, jak dołożymy do tego różne sytuacje życiowe. Naprawdę baza może być podobna, ale efekt zupełnie. I tutaj opowiedziałam o takich skrajnych postawach, bardzo silnych, bardzo trudnych. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że postawy, które omawiam, dobrze jest oglądać w jakimś nasileniu. Czyli te wszystkie cechy, które wymieniam, opowiadam o nich, to nie jest tak, że one są właśnie takie silne i mocne. One też mówię po to, żeby też lepiej sobie wyobrazić pewne rzeczy, ale że u różnych osób to nasilenie tych różnych zachowań może być też mniejsze, nie musi być takie. Równie dobrze taki właśnie macho może właśnie mieć doświadczenie obecności też ojca, który był fizycznie, emocjonalnie go nie było i spełniał na przykład zachcianki mamy, która dominowała w domu i pełniła tam silną władzę. I trzeba było tak naprawdę się jej podporządkować, takim już też oglądać takiego ojca, który nie sprzeciwiał się, nie używał swojej złości, tylko właśnie był na każde jej zawołanie. W związku z czym, podobnie jak w tej poprzedniej postawie, którą omówiłam, on może w dorosłym życiu też w jakimś sensie wykorzystywać kobiety do tego, żeby zaspokajać te swoje potrzeby, które zostały zaspokojone, ale w takiej postawie to mi się należy, jednocześnie nie być takim tyranem dla nich. Te ulegające kobiety może właśnie tolerować, niekoniecznie szanować, ponieważ tak głęboko jest wyparta ta potrzeba otrzymania ciepła i czułości od kobiety, że też odmawia im doświadczania tego rodzaju uczuć. No i z kolei tutaj też można powiedzieć, że niekoniecznie musi w seksie przybierać taką postawę masochistyczną, ale właśnie takiego zdobywczego samca. Może też bardzo wulgarnie wypowiadać się o kobietach, przez co w przeciwieństwie do tej postawy, w której seks miał być substytutem miłości i bliskości, tak tutaj może odmawiać tej bliskości seksualnej, tej doniosłości właśnie poprzez takie bardziej sadystyczne przeżywanie tej sfery. Krótko więc mówiąc, można powiedzieć, że dewaluuje kobiety, ale znowu, gdyby pooglądać dramat wewnętrzny takiego mężczyzny, można zobaczyć, że siła jego pogardy względem kobiet odzwierciedla jego pogardę do samego siebie. I myślę sobie o tym, że trochę dramatyczny odcinek w tych różnych postawach, ale chciałabym też powiedzieć, że wielu mężczyzn, co i coraz więcej mężczyzn, doświadcza chęci pracy nad sobą. I trochę jest tak, że ta potrzeba czułości u mężczyzn ujawnia się w kontakcie z mężczyznami najczęściej poprzez przytulanie czy całowanie się, czy jakiś rodzaj fizycznego dotyku wtedy, kiedy to jest po alkoholu. A w skrytości tam jest ogromne pragnienie bliskości z ojcem. Trochę możecie posłuchać podcastu, który był z całej serii Konferencja, rozwód i co dalej, w którym rozmawiałam z Pawłem Romaszko, który opowiadał właśnie o tej bliskości z mężczyznami. Serdecznie was do tego zapraszam. Ale to nie jest tak, że te postawy są tylko dramatyczne. Często też ta postawa w stosunku do dzieci zwłaszcza jest czuła. Czyli to jest taki pomysł mężczyzny na to, że skoro sam nie dostał miłości, czułości, ciepła od ojca, to bardzo chce to przekazać swoim dzieciom, czy też swojej partnerce. Czasami, ale nie zawsze, jest w tym zahamowana złość. Czasem takie poczucie, że trzeba się tej partnerce podporządkować, że nie można się sprzeciwić. Ta złość jest wyrażana w postaci biernej agresji, trochę bez kontaktu. Czasami też trudnością w przeżywaniu satysfakcji seksualnej jednak. Natomiast dużej łagodności względem kobiet, dużej opiekuńczości po to, żeby stworzyć dom, który był nieznanym domem w jego doświadczeniu. Czymś, czego nie zaznał i chce zupełnie inaczej. I to są te kawałki zaprzeczania siebie, zaprzeczania swojej też męskości, sile, dominacji, bo może się bardzo jej też bać. W związku z czym taki mężczyzna zwykle przychodzi w kryzysie wtedy, kiedy dotyka on kryzysu w związku, kiedy relacja jest już na skraju albo pojawiają się dzieci i zaczyna brakować przestrzeni na potrzeby wszystkich członków rodziny. I pamiętajcie, że to, o czym tutaj opowiadałam, to jest tylko jakiś wycinek, namiastka prawdopodobnie tych najtrudniejszych rzeczy, ale one nie są wyczerpane. Jeśli ojciec odchodzi, to pokazuje swojemu synowi, że związek z kobietą jest trudny do zniesienia. Taki mężczyzna, który stara się zbudować dobrą relację, tworzyć szczęśliwą rodzinę, w pewnym momencie, kiedy zaczyna być trudno, bo na przykład zatracił siebie na rzecz tej kobiety, spełniając jej oczekiwania i jednocześnie nie dbając o siebie, tak, udział zawsze jest po dwóch stronach, sam może w pewnym momencie dojść do wniosku, że związek z kobietą jest nie do wytrzymania. I te postawy też mogą się zmieniać i dlatego też tak znaczące są nasze poprzednie relacje. Bo one konfrontują nas z naszymi trudami, z naszymi nieświadomymi mechanizmami, schematami. I jeśli się nimi nie zajmujemy, to zdarza się, że w późniejszych relacjach przyjmujemy postawę, która jest po drugiej stronie tego samego kontinuum. Choć nie zawsze tak jest. Natomiast dla złagodzenia właśnie tego obrazu mężczyzny i jego strategii w życiu dorosłym, no to też chcę pokazać tą drugą część. Mężczyzna uczy się tego, że żeby mieć miłość, żeby być blisko, trzeba zrobić dla kobiety wszystko, wybaczać, wyręczać, sprawiać, żeby się nie obraziła, nie rozgniewała. I jednocześnie pod spodem może czuć złość, czy też brak szacunku, ale to nie jest wyrażane w agresywny sposób. Prawdopodobnie może też bać się tych aspektów i w związku z tym robić jeszcze więcej, żeby ona była zadowolona. A więc miłość może mu się kojarzyć z podporządkowaniem, co też pokazuje takie związki, w których to kobieta zaczyna ogarniać wszystko, co w domu, a mężczyzna właśnie staje się podporządkowaną osobą, chociaż tak naprawdę ma swoje życie zawodowe, towarzyskie, ale układ właśnie jest taki. Tam też może następować ten rodzaj karmienia, czy miłości, uwagi, czyli przez to, że on wycofuje się, jest nieobecny, to zyskuje miłość, ciepło i obecność kobiety, ale samemu trudno jest mu to dawać, przejmować inicjatywę i być obecnym. I puentę tego odcinka mam taką, że za tymi wszystkimi fasadami, o których tutaj dzisiaj opowiedziałam, tą fasadą agresywności, dewaluacji, podporządkowania tych różnych innych aspektów, trudno jest o bliskość, trudno jest o dojrzały i zdrowy związek. W związku z czym, jeśli nie zajrzymy do swoich schematów, do swojej przeszłości, nie poskładamy swojego dzieciństwa, trudno nam będzie budować szczęśliwe relacje. W tym miejscu chcę Cię zaprosić do całego cyklu, bezpłatnego cyklu Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, który znajdziesz na międzyparami.pl w zakładce prezenty oraz do mojego e-booka Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwą relację. Jeśli słuchałeś poprzednio podcasty z tej serii w obrazie rodziców, to bardzo się cieszę. Zapraszam na kolejne. Będę mówiła o tym razem kobietach w relacjach z ojcem i później ich związkach, z tym jak tworzą te związki, jakie one wybierają strategie i postawy. A jeśli nie miałeś okazji posłuchać poprzednich odcinków, to zapraszam Cię do nadrabiania zaległości i poskładania tego obrazu w sobie. Dziękuję. Do usłyszenia.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.